razem łatwiej.
Tatiana Slowi, dobry wieczór. Dziś zapraszam Państwa do wędrówki po wyjątkowym Centrum Kultury. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Gdańsku, czyli po prostu Gdańskie Koło Psoni, od 27 lat prowadzi Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób z Niepełnosprawnością, w skrócie ECEKON. W tym wyjątkowym miejscu, znajdującym się przy ulicy Aksamitnej w centrum Gdańska, tworzą wyjątkowi muzycy.
Mirosława Lipińska.
Pani jest dyrygentką bardzo wyjątkowej grupy, bo w tej grupie są muzycy z niepełnosprawnościami. Powiedzmy trochę o tym, jakie to są wyzwania przed nimi stojące w związku z tą niepełnosprawnością.
No, ja ogólnie mogę powiedzieć tak, że są osoby z zespołem Downa, są osoby z porażeniem mózgowym, są osoby autystyczne, niedowidzące, niedosłyszące, no, ogólnie rzecz biorąc. Każda z tych niepełnosprawności, ona nie jest taka jednolita, ona się ze sobą...
A jak się pracuje z osobami niedosłyszącymi?
Trzeba głośniej, żeby usłyszały, prawda? To są takie zajęcia, żeby po prostu dotrzeć do tej osoby. Jest to trudniej, ale to nie jest niemożliwe. Wyzwania członków orkiestry naszej są takie same jak wyzwania członków orkiestry innej. To samo, musimy się nauczyć, musimy dobrze zagrać i opanować swoje partie i przygotować się do koncertu. Oczywiście jest jakaś specyfika tej pracy, no bo trzeba przygotować partie do wykonania indywidualnie dla każdego członka zespołu, nie sekcjami na przykład, ale indywidualnie dla każdego, żeby każdy z nich mógł to wykonać w miarę swoich możliwości, umiejętności i predyspozycji. To może jest taka najważniejsza ta cecha, że trzeba potraktować każdego bardzo indywidualnie.
Teraz koda. Dobrze? Uwaga. Robimy kodę. Widzimy wszyscy kodę? Dobra, uwaga.
Ewa Truszkowska, wiceprzewodnicząca zarządu Psoni w Gdańsku. Przy okazji jestem też mamą orkiestranta, takiego jednego z młodszych w sumie, takich średnich wiekiem. Czym jest dla mojego syna, który ma zespół Downa, czym jest dla niego orkiestra, jest po prostu prawdziwą działalnością artystyczną. Nie terapią, nie z jakimś zastępczym działaniem w celu zajęcia czasu, żeby się nie nudził i się rozwinął, tylko jest po prostu jego życiem artystycznym, życiem na wyższym poziomie, życiem, którego cieszy, którego zachwyca, na które on czeka i on wytrzyma każdy trud i pojedzie sam na koncert i pojedzie sam z torbą i będzie sam nocował w hotelu i będzie tam samodzielny i stanie na głowie, żeby sprostać tym wyzwaniom, które się z tym wyjazdem wiążą. To jest naprawdę fundamentalna rzecz w jego życiu. On ma coś, co kocha, co jest prawdziwym życiem, a nie terapią. Bo on oprócz tego chodzi do warsztatu terapii zajęciowej i tam ma takie zajęcia codzienne. Też się jakoś tam przygotowuje do podjęcia pracy w przyszłości, ale to jest jego ten rozwój, że tak powiem, obowiązkowy. A to jest jazda dowolna, można tak powiedzieć. I coś, co go ogromnie cieszy i co jego życie przenosi w rejony do wyższej egzystencji. Jest to naprawdę fundamentalna, ważna rzecz w jego życiu i w moim również. Thank you.
Ryszard Popowski, kierownik merytoryczny i metodyczny ECEKON, organizator koncertów orkiestry Witaktiva. Historia jest bardzo romantyczna i bardzo piękna i zadziwiająca, zaskakująca. Pierwszą rzecz, jaką należy powiedzieć, że nie wiedzieliśmy, że tak będzie. Kiedy to się zaczynało 27 lat temu, zadanie było bardzo proste. Ówczesna dyrektor ośrodka w Gdańsku, pani Halina Szymańska, szukała form zajęcia dla osób dorosłych, ponieważ tylko dzieci w młodszym wieku miały ofertę rehabilitacyjną czy opiekuńczą, a dorośli nie mieli takiej oferty. To są czasy, gdy nie było internetu. To są czasy, gdy granice były zamknięte, a zatem nie było przepływu informacji i poszukiwanie takich form było bardzo, bardzo trudne. Szczęśliwie zwróciła się do mnie, czy możemy stworzyć taką formę, która byłaby formą zaangażowania dla osób dorosłych poprzez muzykę, formę terapeutyczną. I tak się szczęśliwie złożyło, że razem z Mirą, a dokładnie Mira Lipińska, zaproponowała powstanie zespołu muzycznego dla osób dorosłych, który nie będzie formą terapeutyczną, tylko będzie normalnym zespołem, co zupełnie zmieniło zadania i sposób traktowania i wymagało instrumentarium. Po wielu, wielu latach, kiedy orkiestra już okrzepła, kiedy miała w dorobku już 100 koncertów, zwiedziła wiele krajów i wiele miast w Polsce, okazało się, że te osoby, które grają w orkiestrze, są wykształcone muzycznie. Wykształciły się muzycznie w orkiestrze. I okazało się, że nie można przyjąć nowej osoby niepełnosprawnej do orkiestry, bo ona sobie z tym nie poradzi, bo nie ma wykształcenia. I to jest tak jak w normalnym życiu. Nikt nie przyjmie do orkiestry człowieka, który nie ma wykształcenia muzycznego czy umiejętności muzycznych. Dlatego
zaczęliście kształcić.
Musieliśmy założyć ośrodek kształcenia muzycznego, bo inaczej orkiestra siłą rzeczy tak przestałaby działać. I w momencie, kiedy kilkanaście lat temu założyliśmy ECEKON, nie spodziewaliśmy się, że on się zamieni w wielki, gigantyczny ośrodek kultury. Dzisiaj ECEKON funkcjonuje tak jak inne równoległe placówki kultury, jak powiedzmy Łaźnia, czy Plama, czy Winda. To są miejskie ośrodki kultury, które mają ofertę bardzo zróżnicowaną i my też mamy taką ofertę, ale głównie w profilu muzycznym i głównie dla osób z bardzo, bardzo różnymi niepełnosprawnościami. Także więc orkiestra działa tutaj nadal, ale jednocześnie po kilku latach pracy powstało kilka zespołów. Bo mam małą orkiestrę dętą, która gra fanfary podczas uroczystości ostatnio w Radio Gdańsk na konkursie Jawor. Grała fanfary. Grała zresztą fanfary dla wszystkich laureatów, ale także dla zespołu wyróżnionego w konkursie Jawor, a mianowicie dla zespołu ECEKON Karno, czyli kapeli ludowej, która właśnie w ECEKON działa. Działa zespół keyboardowy złożony z 8 osób. Działa zespół bębniarski Open Sound, który występuje bardzo często, znaczy najczęściej w święcie Viva Oliva. Mamy 80 uczniów w tej chwili. I to jest, myślę, największy sukces tego środowiska, że po latach, czego nie wiedzieliśmy 27 lat temu, doprowadziliśmy do tego, że udało się stworzyć wspaniałą placówkę kultury, dobrze wyposażoną, z piękną, doskonałą lokalizacją dzięki miastu Gdańsk, bo jesteśmy w centrum miasta, gdzie każdy może dojechać komunikacją miejską, oczywiście poza tymi osobami, które wymagają osobistego wsparcia. Thank you.
wibrafony, ksylofony, marimby, dzwonki. No to są podstawowe rzeczy. Oprócz tego różne inne instrumenty jak kotły, czy mówimy no to takie drobne, niemelodyczne instrumenty typu marakasy, klawesy, triangle, no, typowe perkusyjne instrumenty. Ale właśnie na tych melodycznych instrumentach przede wszystkim się opieramy, na ksylofonach, wibrafonach, metalofonach, dzwonkach, marimbach.
Jak długo są z wami najstarsi stażem wasi muzycy?
27 lat. Chyba jeszcze znajdziemy kogoś takiego na przykład. Tak, tak, znajdziemy. Czyli od początku jakby, od początku orkiestry. Czyli 27 lat.
Kiedy wyjeździcie na koncerty, to z jednej strony oczywiście jest autobus pełen muzyków, ale rozumiem, że zabieracie także z nimi członków ich rodziny, opiekunów.
No nie.
Jeździcie sami, to są samodzielne grupy.
Samodzielne. Orkiestra, oprócz tego, że są w niej członkami orkiestry, są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale też nie tylko, różnymi niepełnosprawnościami. Są również wolontariusze, no i oczywiście też członkowie rodziny, ale jako członkowie zespołu, nie opiekunowie, również grają. Również grają mamy. Akurat mamy, tak się zdarzyło, że w tej chwili są same mamy, które grają. Jest kilkoro wolontariuszy, no i im reszta.
Rafał Jakubek. Gramoż od 21 lat. Chodzę na próby, żeby przed każdym koncertem być dobrze przygotowany. I bardzo fascynuje mnie to granie, lubię to robić.
A na czym pan gra?
Na basie, ksylofonie, czasami na stawkach, a przede wszystkim na dużym basie.
To jest pana ulubiony instrument?
Tak, już od pewnego czasu.
Który koncert pan wspomina najmilej?
No, co byliśmy z całym zespołem w Rosji, za granicą. Pamiętam jego bardzo długo.
Jechaliście autobusem?
Autokarem. To było 600 kilometrów.
Duża przygoda.
No wielka, bo żeby dobrze zagrać, żeby się przygotować do tak wielkiego koncertu i przed dużą publicznością.
Ja tak sobie myślę, 21 lat, a ile prób w tygodniu?
Wtorek, czwartek, sobota. 3 razy. Od 16 do 18, to 2 godziny.
Jakby pan miał dokończyć to zdanie, muzyka to dla mnie...
Fascynacja, nauka kulturalna.
Tutaj się w ogóle nikt nie koncentruje na niepełnosprawności. Tutaj się ci państwo wszyscy koncentrują na celu, czyli na muzyce, na wykonaniu utworu, a niepełnosprawności się po prostu próbuje ogarnąć, tak? Tymi metodami, które są dostępne. I pani Mirosława, nie powie pani, że jaką metodą ona pracuje, na przykład z autystą, tak? Bo nie ma takiej metody. Ona patrzy, co potrzeba i próbuje korygować zachowania, otoczenie tego ucznia, jego sposób po prostu postępowania.
Chce się jej znaleźć drogę do niego.
Żeby znaleźć drogę do prawidłowego wykonania utworu. I to jest naprawdę, i to jest to, o czym ja mówiłam na samym początku. Dlatego mój syn tak bardzo lubi tutaj przychodzić, tak bardzo lubi tę działalność, bo tu się koncentrujemy nie na jego niepełnosprawności, tylko na tym, co on ma zrobić.
W tym, co my staramy się zrobić, to staramy się zbudować aspiracyjny obszar życia osoby z niepełnosprawnością. Przez to, że sięga do kultury muzycznej aspiracyjnej, bo nie zajmujemy się popkulturą, tylko muzyką artystyczną, dokonujemy przeobrażenia człowieka, który nagle wzrasta w swojej wartości, czuje się współtwórcą kultury. Ale nie szuka łatwego poklasku, bo nie mogą być szczęśliwi, uśmiechnięci, bogaci, zabawni, super piękni, bo to jest niemożliwe do zrobienia. Mogą być natomiast trochę wykształceni, mogą być rzetelni, mogą być szczerzy, mogą być zaangażowani i mogą publicznie pokazać tyle, ile osiągnęli. I to, ile osiągnęli, jest wystarczające, żeby tworzyć amatorską kulturę muzyczną. My dajemy coś takiego. Jeżeli przychodzisz do CEKON, to jesteś na zawsze. Tak jak tutaj niektóre osoby są 27 lat. Czy Grzegorz? Nikt nie powie, że Grzegorzu, ty przekroczyłeś lata, już nie możesz uczestniczyć w Domu Kultury w zajęciach, bo jesteś dorosłym człowiekiem. Grzegorz jest dorosłym człowiekiem, on tutaj może jeszcze 20 lat przychodzić. To jest jego życie, to jest jego miejsce. On tu może pić kawę, może grać z kolegami na instrumentach, może dobrze spełniać czas i w tym sensie ten CEKON jest taką pionierską placówką, że jest alternatywą dla spędzania czasu. Czyli gdzie indziej praca, gdzie indziej samodzielne mieszkanie, a gdzie indziej swoje spędzanie czasu. No nie pójdą na główne miasto, bo przecież się zrujnują. A tutaj mogą przyjść i Rafał im zrobi kawę i herbatę za grosze. Dlatego mogą tutaj przychodzić i po prostu być razem i dobrze się z sobą czuć.
Ja sobie na przykład nie wyobrażam Grzegorza życia osobistego bez właśnie CEKON-u. On, to jest jego życie prywatne. On nie ma przyjaciół takich swoich, z którymi się spotyka, wyjeżdża. No to niestety jest bardzo rzadkie. Jeżeli się zdarza, to też wymaga wsparcia czy rodziców, czy rodzeństwa sprawnego, tak? Także to jest trudne do osiągnięcia dla osoby z zespołem Downa, żeby mieć swoje życie prywatne poza miejscem, z którym mieszka. On mieszka teraz sam, bo też jest od niedawna samodzielny, więc tutaj, tu jest miejsce jego takiego osobistego rozwoju. Otrzymuje tutaj tę uważność. Nie tylko on. Powiem pani szczerze, że dla mnie to miejsce, jak ja zaczęłam tutaj przychodzić, było naprawdę wyjątkowym miejscem, bo nie czułam się osobą, która przychodzi po prośbie, żeby coś temu dziecku jakoś może załatwić, tak? Że jakieś zajęcia dodatkowe, jakiś rozwój poza obowiązkowym rozwojem szkolnym. Tak się czują rodzice osób niepełnosprawnych, że czują się zawsze petentami. Tutaj się nie czułam petentem, tutaj się czułam u siebie. Poświęcono mi uwagę, było dla mnie miejsce, była dla mnie kawa, była dla mnie rozmowa. To jest po prostu absolutnie nie do zastąpienia nigdzie indziej, przynajmniej w Polsce. Już trochę żyję.
Bo mamy z jednej strony gdańskie koło Psoni i mamy ten Dom Kultury. A jak to wygląda w innych ośrodkach Psoni w Polsce? Czy one także mają takie swoje ośrodki, czy to jest wyjątkowe na mapie kraju?
Z pewnością jest wyjątkowe, to znaczy na pewno może bywają takie miejsca, ja może o nich po prostu nie wiem, ale na pewno na taką skalę działalności nie rozwinęło żadne koło. Na pewno jakieś koła artystyczne funkcjonują, tak? Ale na pewno na dużo, dużo mniejszą skalę.
Z jednej strony, żeby uruchomić takie miejsce, potrzebny jest budynek, potrzebni są ludzie, potrzebne jest instrumentarium. Tutaj to instrumentarium jest potężne. Jak to wszystko udało się zorganizować?
Po pierwsze ludzie. Zaczęło się od ludzi, prawda?
Zaczęło się od legendy, jak już wspomniałem, a mianowicie od instrumentów Orfa. Jako metodyk edukacji muzycznej w czasie zajęć na uniwersytecie uczyłem studentów, czym są instrumenty Orfa. To w latach 50. zbudowane zostały instrumenty do edukacji przedszkolnej i szkolnej przez niemieckiego kompozytora. To polega na tym, że każdy dźwięk ma swoją sztabkę. I to są instrumenty edukacyjne i orkiestra zaczęła grać właśnie na instrumentach orfowskich czy na instrumentach szkolnych.
Czyli na tak zwanych dzwonkach chromatycznych?
Można to tak uprościć, chociaż to zupełnie inaczej wygląda. Tak? To można sobie wyobrazić, że każda sztabka ma swoje pudełko i można je układać. Mhm. Czyli można dać dziecku 3 sztabki zamiast 24 czy 30. Dzięki temu można ułatwić różne zadania muzyczne. Po latach doszliśmy do wniosku, że orkiestra ludzi dorosłych nie może grać na szkolnych instrumentach. I wdrożyliśmy taki nasz wewnętrzny plan zakupu instrumentów profesjonalnych. Stąd są te 2 marimby, są 4 wiberfony, są prawdziwe ksylofony, są kontrabasy, jest harfa, czyli uzupełniliśmy instrumentarium szkolne instrumentami prawdziwymi. Plus oczywiście do tego ogrom, ponad setka różnego drobiazgu. Dzięki temu, to się wiąże z Ecekonem, dzięki temu, kiedy przychodzą do nas małe dzieci uczyć się grać na instrumencie, mamy zasoby, możemy go posadzić do sztabek. Jeżeli to się nie sprawdza, możemy go posadzić do harfy. Jeżeli to się nie sprawdza, możemy go postawić do marimby. Jeżeli to się nie sprawdza, możemy posadzić go do keyboardu. Szukamy tej ścieżki, czasem bardzo, bardzo wąskiej, gdzie mentalnie i fizycznie dziecko, czy nasz uczeń, wpisze się w jakąś ścieżkę działania. Na przykład mieliśmy chłopaka, który był szalony i ganiał i biegał. Nie można było się nim zająć. Posadziliśmy go, daliśmy na kolana akordeon. Za akordeonem nie będzie biegał. Zobaczyć, co jest możliwe, co ten człowiek potrzebuje, jakie czynności on jest w stanie wykonać. Czy duże ruchy, czy małe ruchy, tak? Czy coś musi być lekkie, czy coś musi być ciężkie. I tak dalej, no tego jest bardzo dużo, bo do tego jeszcze mentalne oczywiście dyspozycje, umiejętność koncentracji, czy musi widzieć, czy nie musi widzieć, bo na niektórych instrumentach gramy bez patrzenia, a na niektórych trzeba patrzeć. Więc to wszystko się składa na to, przez to bogate instrumentarium, które teraz mamy. Przecież to jest 27 lat gromadzenia tego majątku. Tak, to nie było kupione wczoraj. Akurat szczęśliwie i nie od razu.
I niezaplanowane. Tak. I niezaplanowane od początku. To po prostu rosło razem z orkiestrą.
Z potrzebami. Tak, bo to potrzeby rozwojowe osób niepełnosprawnych spowodowały, że musimy mieć marimbę. Dlaczego? Bo to jest instrument, który ma największe sztabki, najłatwiej w nie trafić. Bo ona jest po prostu ogromna. I to powoduje, że nauczyciel z uczniem może stać przy jednym instrumencie, grając na bardzo dużych sztabkach, w które łatwo trafić.
Cudowność ty, doli widzę to, doli i niesforna, tak jak zawsze, wciąż uwielbiam cię i trzyma styl. Mała ten sprzed lat, mała, obraz się rozmywa, będę jak dawniej gra. Więc zróbcie luz, chłopcy, kłótnią śluz, chłopcy, doli więcej nie opuści nas.
Czy udało wam się odkryć jakieś talenty, które pana zaskoczyły?
Mamy tutaj bardzo dużo odkryć na bardzo różnym poziomie. Wiele razy byliśmy zdumieni rozwojem muzycznym, rozwojem umiejętności naszych uczniów. To można podać przykład chociażby Dominika Sikory, osoby, no, która ma wiele barier, która po latach, po wielu, wielu latach edukacji, wielu prac wychowawczych, całego zespołu ludzi, nie jednego człowieka, nie jednego nauczyciela, około 6-7 ludzi nad tym pracowało, doprowadziły do tego, że Dominik doskonale śpiewa, robi wrażenie jako wokalista i jednocześnie dość sprawnie gra na akordeonie, na tyle sprawnie, że jest liderem kapeli ludowej Ecekon Karno i cała kapela stoi oparta na jego umiejętnościach. I teraz jeszcze to podsumowanie tego. Dominik Sikora pełni rolę kierownika zespołu, osoba z niepełnosprawnością. Jego rola jest tak, jak rola pełnosprawnego kierownika zespołu. Oczywiście są instruktorzy, ale on jest liderem zespołu i w jego przeświadczeniu on jest kimś, jest figurą, jest niezbędny, jest potrzebny. Od niego zależy działanie artystyczne całej dużej grupy osób. I to jest największe osiągnięcie. Nie tylko muzyczne, ale właśnie społeczne. Nie sądzę, żeby Dominik znalazł satysfakcjonującą pracę. to się przeważnie ogranicza do prac porządkowych. Ale kiedy już odłożę mopy, to teraz się staje się osobowością artystyczną i zbiera aplauz. Takich przykładów tu można dać wiele.
Żeby pani widziała, jak orkiestra wychodzi na scenę przed koncertem, jak się widzi wszystkich w eleganckich garniturach czarnych, koszulach, krawatach albo muszkach, w wypastowanych butach, ostrzyżeni, uroczyści, to się po prostu serce raduje, patrząc na to, jacy oni są wszyscy godni, jacy są piękni i jak pięknie się prezentuje cały zespół. To jest moja duma osobista, jak widzę swojego syna w takich okolicznościach.
Czego wam życzyć i jak wam można pomóc?
No, śmiało trzeba mówić. Chcielibyśmy mieć cały ten budynek dla siebie. Cały budynek, tak? Bo jeszcze tu są pomieszczenia używane przez inne podmioty. Potrzebujemy przestrzeni, dlatego że prowadzenie zajęć z niepełnosprawnymi wymaga przestrzeni, zwłaszcza osób, gdy uczymy osoby na wózkach.
A jak osoby na wózkach się tu dostają? Bo ja wyszłam po schodach.
No właśnie o tym mówimy. Potrzebujemy parteru, żeby można było prowadzić zajęcia dla osób na wózkach, bo mamy kadrę, wspaniałą kadrę kilkunastu nauczycieli, mamy bogate wyposażenie w instrumentarium, mamy ludzi, mamy czym pracować, mamy wiedzę, mamy doświadczenie, tylko za mało mamy przestrzeni. Chcielibyśmy mieć salę koncertową, żebyśmy mogli organizować koncerty, bo przychodzi nas 60 osób, ale to jest na stojąco. Nie jest to luksus. Lepiej byłoby mieć dużą salę koncertową. A w marzeniach i fantazjach na granicy absurdu może tu piętro dobudować.
I windę przede wszystkim.
Winda wam się marzy. Winda do waszego nieba.
Winda, jak najbardziej. Winda byłaby bardzo wskazana.
Bo zewnętrzna to musi być winda, więc to jest dodatkowa trudność.
No jak już się dobuduje zewnętrzną windę, to i piętro można dobudować.
To jest możliwe, bo już pytałem architektów. Tak, no takie trzeba rusztowanie wokół budynku postawić i na tym oprzeć piękną, wspaniałą salę koncertową. O, tak, żeby było równo z tymi budynkami wokół. Nie będzie to wystawało, ale będzie na wspanialszym ośrodkiem kultury muzycznej osób z niepełnosprawnościami na świecie.
A ja przypomnę, że przez ostatnie pół godziny moimi państwa gośćmi byli muzycy i działaczka zrzeszeni w ramach ECEKON-u, czyli Europejskiego Centrum Edukacji Kulturalnej Osób z Niepełnosprawnością, prowadzonego przez Gdańskie Koło Psoni. Tatiana Slowi, dobrego wieczoru.
Razem łatwiej.